W Radio RMF 24 przypominamy, że w internecie trwa nasz 36-godzinny program na żywo z okazji 36-lecia RMF FM. W tym programie goszczą m.in. prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Teraz czas na rozmowę głowy państwa w latach 1995-2005. Aleksander Kwaśniewski, a rozmawiał z nim Bogdan Zalewski.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam serdecznie.
Witamy Szwajcarię, witamy pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wyjątkowy gość w wyjątkowym czasie, bo właśnie radio RMF FM obchodzi swoje 36. urodziny. No i panie prezydencie, widzowie, słuchacze radia RMF FM, odkryłem taką dziwną koincydencję. Sięgnąłem do takiej ściągi, tutaj ona jest gruba, książki pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zorientowałem się, że w 1990 roku, kiedy urodziło się radio RMF FM, to pan prezydent kończył 36 lat. Taki nam się rym stworzył dziwny. Zastanawia to pana?
Nie, dlaczego dziwny? Ja bym z tego wysnuł inny wniosek, taki bardziej szczęśliwy dla was, bo jak skończyłem wtedy 36 lat, to najciekawsze rzeczy w moim życiu dopiero się wydarzyły, bo zostałem posłem, później prezydentem przez 10 lat, więc tego samego życzę wam, żeby kolejne lata były jeszcze ciekawsze niż te minione, które i tak były niezwykłe, bo wie pan, skoro wypomniał mi pan mój wiek i to, że 36 lat temu kończyłem 36 lat.
Ale to wymaga dalszej matematyki, więc ja nie nawiązywałem
do
daty urodzin.
Wyższej i takiej nielubianej, więc może nikt nie będzie liczył, ale co chcę powiedzieć, że ja pamiętam te chwile, pamiętam starty tych nowych mediów, nowych rozgłośni radiowych. To było RMF w Krakowie, to była Zetka w Warszawie, to było przełamanie monopolu państwowego radia, no i rzeczywiście żyło się tym bardzo i pamiętam, i zresztą co tu dużo mówić, ci, którzy wtedy zaczynali w radiach, no, zrobili kolosalne kariery, no, możemy tu wymieniać całą listę zasłużonych nazwisk, to też dzisiaj już 36 lat starszych ludzi niż wtedy, ale RMF na polskim rynku medialnym to było wydarzenie i tu też chcę powiedzieć słowo, bo nie wiem, czy później będziemy o tym rozmawiać, o Stanisławie Tyczyńskim, tak. Bo jego miałem okazję poznać i to był absolutnie
wizjoner,
zdeterminowany twórca, fantastyczny człowiek mediów, który właściwie z niczego stworzył potęgę, no bo dzisiaj musimy mówić o opozycji RMF-u jako takiej właśnie już niezwykle silnej, ale początki były trudne, a dzięki Tyczyńskiemu udało się osiągnąć naprawdę niezwykle wiele.
Bardzo dziękujemy w imieniu Stanisława Tyczyńskiego, całej naszej redakcji obecnej. Panie prezydencie, pan jest teraz w Szwajcarii. Ja tutaj zerkam okiem na Kopiec Kościuszki, troszkę mniejszy szczyt, a pan w tym roku 1990 to już tak zaznajomił się z Kopcem Kościuszki? Kojarzył pan w ogóle radio RMF FM jako radio związane właśnie z tym miejscem w Krakowie? Bo pan głównie w Warszawie przebywał, prawda?
No, ale bywałem i na Kopcu i odwiedzałem was. To właśnie było w czasach Tyczyńskiego. No, początek radia. Udzielałem jakichś tam wywiadów, pamiętam. Właśnie musiałem sobie przypomnieć, z kim mogłem mieć ten pierwszy wywiad, ale no, jednak pamięć jest zawodna, więc nie chcę improwizować.
To mógł być i Marcin Wrona, i Bogdan Rymanowski.
To mógł być. Ktoś z nich mógł
cała plejada wybitnych właśnie dziennikarzy. Edward Miszczak.
Wybitny, ale nie chcę, ponieważ tak, wszystkich ich wtedy poznałem, więc ja na Kopcu byłem raz na pewno, być może dwa albo więcej, ale radio znam także z tego krakowskiego, że tak powiem, miejsca, a później większość wywiadów, bo bywałem dosyć często waszym gościem, no to jednak była już Warszawa i różne lokalizacje w Warszawie, bo wyście też zmieniali to miejsce co najmniej kilkakrotnie, nawet nie będę sobie usiłował teraz przypomnieć ile razy, no ale to ostatnie na Powiślu to już jest takie całkiem chyba wygodne.
Panie prezydencie, pan też prowadził taki nomadyczny tryb życia, właściwie od wczesnej młodości, bo pan takim był globtroterem. Pan zwiedził cały świat. W książce można o tym przeczytać właśnie, że pan zwiedził zarówno Europę, pracował pan nawet w Niemczech. Miał pan taki, no, taką podróż, którą nazwałbym easy rider, trochę z przyjacielem po Stanach Zjednoczonych, więc pan był już otrzaskany z tym wielkim światem, mimo że no, PRL z okresu epoki Gierka, prawda, no, otwierał się już na świat, ale no, nie byliśmy jeszcze, nie mieliśmy takich możliwości podróżowania. Czy pana bardzo zaskoczyła ta nowa epoka właśnie w mediach, że to otwarcie, jak pan powiedział, taki przełom w tych mediach, czy to rzeczywiście było coś zupełnie nowego? Pana to zdziwiło, zaszokowało?
Nie, to było zupełnie nowego. Nie tyle szokowało, to niezwykle cieszyło, wie pan. Epoka Gierka, nie mamy czasu tutaj na historyczne wykłady, ale to było jednak otwarcie możliwości podróżowania dla Polaków. To był łatwiejszy dostęp do paszportu, to była ta promesa dewizowa, która wynosiła bodajże 120 czy 130 dolarów, które kupowało się po oficjalnym kursie, czyli taniej, mówiąc krótko. No i to na takie skromne podróżowanie było jednak no, ułatwienie. Myśmy byli, ja studiowałem ekonomię w Gdańsku i był słynny ISEC, czyli taka organizacja międzynarodowa, która zajmowała się szansami, znaczy budowaniem szansy dla młodych, żeby stażowali gdzieś, żeby odbywali staże za granicą. Ja odbyłem taki staż w Wuppertalu w Niemczech, wcześniej w Szwecji, w Kirunie za kręgiem polarnym, w fabryce, w kopalni rud żelaza. No i za te pieniądze szwedzkie udało mi się pojechać do Stanów Zjednoczonych. No a Stany to były 3 miesiące, gdzie zajmowaliśmy się doprowadzaniem samochodów z różnych odległych miejsc.
Do ruiny.
No i to był prawdziwy uniwersytet. To był uniwersytet. Ja twierdzę, że dwie rzeczy za ten czas w Stanach jestem wdzięczny losowi. Pierwsza, że naprawdę bardzo wiele nauczył, bo nie było wtedy ani GPS-ów, ani myśmy słabo, prawie nic nie znaliśmy tego angielskiego. Samochody dla nas były olbrzymie i też, tak, których nigdy nie widzieliśmy wcześniej, a jednak udało nam się wszędzie dojechać, znaleźć drogę, nie spóźnić na czas, być. Więc niedawno byłem w Miami, w którym lata temu jeździłem z kolegą samochodem. Myślę sobie, rany boskie, gdyby dzisiaj z tym GPS-em i nawigacją kazali mi prowadzić samochody, to bym się bał, a wtedy się nie bałem, bo jednak młodość ma to do siebie, że tej wyobraźni nie brakuje i w związku z tym strachu człowiek nie odczuwa. Więc to była pierwsza rzecz, że ten uniwersytet takiego życia, przebojowości, radzenia sobie z no, nieoczekiwanymi kłopotami miał miejsce. A drugie, to była najpiękniejsza Ameryka. Już ta Ameryka nigdy nie była tak piękna jak wtedy. Wszystko, a dzisiaj jak patrzę na tę Amerykę, no to przerażenie mnie ogarnia. Ale wtedy to była Ameryka przyjazna, niewiele wiedząca o świecie. Nawet bym powiedział, że mocno ignorancka, ale otwarta, wrażliwa, która, no jak widziała nas dwóch chłopaków młodych gdzieś tam na stacji benzynowej, którzy za bardzo nie wiedzą co dalej, pytali, a co gdzie jedziecie? Mówimy, no właśnie, no mamy być tam, ale dzisiaj musimy gdzieś tu się przenocować. No więc pomagali nam. Wie pan, tej Ameryki takiej właśnie otwartej, przyjaznej, jak wtedy w 76 roku już nigdy później nie było. Ona pogarszała się właściwie konsekwentnie, na dzisiaj ma jest właściwie swoją karykaturą. No ale poznałem ten świat, dlatego dwóch rzeczy nie dało się mnie i myślę bardzo wielu osobom mojego pokolenia wytłumaczyć, że ten ustrój, w którym żyjemy, jest najlepszy na świecie, bo tak usiłowano propagandzie to przedstawiać. Wiedzieliśmy, że są lepiej zorganizowane kraje zamożniejsze, także dużo bardziej, bym powiedział, hojne w stosunku do klasy robotniczej, dla ludzi na niższych stanowiskach, nie tylko tych właścicieli i kapitalistów.
Ja dlatego, panie prezydencie, pytałem właśnie o tę Amerykę, bo ja też Amerykę poznawałem w latach 90. z radia RMF FM. Była taka bardzo głośna wtedy audycja Mad Hatter. Właśnie takie wspaniałe dyskusje pomiędzy trzema dziennikarzami, które no, pokazywały tę Amerykę, której ja nie znałem, bo ja nie byłem w Stanach Zjednoczonych wtedy właśnie. I także dla mnie radio RMF FM było takim też no, pierwszym oknem na ten świat, chociaż widziałem inne kraje.
No nie. Nie no, RMF otwierało świat, ale to też zasługa Tyczyńskiego, no bo on też swój epizod zagraniczny miał we Francji. On chciał, żeby ten świat był blisko nas, a my blisko tego świata. To oznaczało dostęp właściwie nieograniczony do muzyki, jaka jest grana na świecie, do informacji, do komentarzy, do miejsc, o których mówimy. No to była praca prawdziwie dziennikarska, bez limitów, bez ograniczeń. A to, co się stało na przełomie 89-90, to właśnie nowe stacje radiowe, to było, nie było szokujące w najmniejszym stopniu. To było konieczne i mnie to ogromnie radowało. No bo to, że rano, myśmy zresztą przecież uciekali jako młode pokolenie z tych bardziej oficjalnych programów radia publicznego, czyli z programu pierwszego czy drugiego do trójki, no bo tak jakby okienkiem wtedy, ale powiedzmy wprost, no okienkiem ze względu chociażby na cenzurę, na ograniczenia polityczne, ta trójka była. No zresztą ze świetnymi programami, że programy rozrywkowe czy muzyka w trójce była zawsze na bardzo wysokim poziomie.
Ale jeśli to, trójka była okienkiem, to RMF FM był oknem, drzwiami,
oknem, bramą? I więcej, nawet więcej powiem, oknem, wielkim oknem i w jakim sensie również witryną. Dlatego, że poprzez powstanie tych mediów prywatnych, niezależnych, myśmy pokazywali, jak Polska się zmienia. Na to też patrzono z zewnątrz, no patrzcie, miałem takie radio, świetne radio, dobrze się tego słucha. Czy ktoś, kto lepiej znał Polski, no widział, jak bardzo niezależne są komentarze, jak bardzo dziennikarze rzeczywiście mogą zbierać informacje według warsztatu, a nie z powodu nakazu jakiegokolwiek. Więc to było wielkie okno i w jakimś sensie również ta witryna przemian demokratycznych w Polsce.
O witrynie jeszcze będziemy mówili także w sensie www internetowym, bo też i moje pokolenie, i pana pokolenie przeżyło taki właśnie, no taką rewolucję technologiczną, prawda? Teraz ludzie są już zanurzeni od początku, młodzi ludzie w tej sztucznej rzeczywistości. Dla nich to jest naturalna rzeczywistość, prawda? Ale zanim jeszcze przejdę do właśnie tej rewolucji internetowej, jak pan ją odczuł, chciałbym zapytać pana o ten rok 90. jeszcze. Jedno zdanie, jak pan się wtedy pozycjonował politycznie i życiowo?
Nie, no politycznie byłem liderem partii, która powstała no mniej więcej w tym samym czasie. Gdybyśmy szukali jeszcze równolatków, to myślę, że SDRP, Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, jest może miesiąc starsza, bo myśmy w połowie lutego, że tak powiem, powstawali, 90 roku. Więc byłem liderem lewicy, tej, która definiowała się jako lewica demokratyczna, czyli w pełni respektująca zasady demokracji. Mamy tyle władzy, ile poparcia społecznego. Odwoływaliśmy się też do wzorców socjaldemokracji zachodniej, bo znaliśmy ją i wiedzieliśmy, że to ma głęboki sens, więc tak się pozycjonowaliśmy.
Ale pan prezydent, przepraszam, że wchodzę w słowo, pan prezydent nie chciał takiej kariery partyjnej. Z tej książki to wyczytałem, bo nawet Mieczysław Franciszek Rakowski zaproponował panu taką kontynuację PZPR-u trochę, prawda? Kiedy ten sztandar był wyprowadzony
tak,
w tym...
proponował to...
A pan odmówił i on w pana podobno rzucił popielniczką wtedy.
No rzucił, no wie pan, to jest bardzo bolesny moment też dla mnie, bo ja byłem w bardzo zażyłych, bym powiedział, przyjacielskich relacjach z Rakowskim. Tylko ja uważałem, że jego zgoda na to, żeby zostać z pierwszym sekretarzem PZPR-u w sytuacji, w której wszystko już się zmieniło i zmienia, nie miała sensu. Rakowski marzył o tym stanowisku przez lata, tylko on został tym pierwszym sekretarzem gdzieś tak o 10 lat za późno, no a tych 10 lat niejak już się nie dało nadrobić, bo historia poszła naprzód, świat się zmieniał i jak on do tego swojego zespołu chciał mnie włączyć, to ja odmówiłem, a było mi ciężko odmówić, no bo jak mówię, wiązały nas takie bliskie relacje. No i rozumiem jego reakcję, że no, krzyczał do mnie zdrajca i rzucał popielniczką.
A dlaczego pan nie chciał zostać działaczem partyjnym, jak to się wtedy mówiło?
Dlatego, że
aparatczykiem?
Uważałem, że
chciał pan być od razu prezydentem?
Nie. Prezydentura to w ogóle pojawiła się dużo, dużo później. Natomiast ja uważałem, że po okrągłym stole i po wyborach czerwcowych 89 roku PZPR, szczególnie po wyborach, PZPR swojego egzaminu demokratycznego nie zdał. To jest struktura nieprzygotowana do bycia w demokracji. To jest partia, która umiała zarządzać, bo tak historia nakazała, ale nie potrafiła ani walczyć o poparcie, ani przekonywać ludzi do siebie i tak dalej. Tylko nowe partie, partie, które jakby wniosły w to demokratyczne DNA, to było w nich. Miały szansę. Wszystkie partie, którym brakowało tych takich wpojonych demokratycznych zasad,
nie miały szans przetrwać.
I też proszę zauważyć, w gruncie rzeczy dlatego nie ma dzisiaj nie tylko PZPR-u, która była partią największą, wiodącą, ale Stronnictwo Demokratyczne też tej próby nie przetrwało. I jedyną partią, która przetrwała, to jest PSL. Za naszych czasów ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Dlaczego? Dlatego, że w tej partii ludowej jednak te elementy demokracji zawsze były.
Chciałbym zapytać pana o tę prezydenturę, o ten pierwszy błysk, jaki się pojawił, tę pierwszą iluminację, bo ten pan też w taki anegdotyczny sposób opowiada, że takim niejako prorokiem tej pana prezydentury był Lech Wałęsa. Taka też jest ciekawa anegdota w książce opisana, że on pana jakby prześwietlił troszkę te pana ambicje prezydenckie.
Nie prześwietlił. Oddajmy mu profetyczne zdolności. No, jest rok 93, my wygrywamy wybory. On ma swojego kandydata na premiera, bo też przecież nie wiemy, jakby było, gdyby Wałęsa zaproponował w 93 roku, kiedy SLD wygrało wybory, stanowisko premiera dla mnie, jako lidera partii. Pewno trudno byłoby mi odmówić, pewno bym nie odmówił, ale on od początku był przekonany, że premierem ma być Waldemar Pawlak, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myśmy się na to zgodzili. Ja uważałem zresztą, że to jest dobrze, dlatego że byłoby tak krótko po tych zmianach 89 roku premier znowu z tych środowisk post-PZPR-owskich. No być może to byłoby jeszcze za wcześnie i nie do końca przez społeczeństwo zrozumiane. No i tyle. Mnie bardzo zależało na tym, żeby być szefem Komisji Konstytucyjnej i przygotować konstytucję, co zrobiłem i stało się. Konstytucję mam od 99 roku. Natomiast Wałęsa, jak już tego Pawlaka wypromował, to było otwarcie Senatu, prosi mnie na rozmowę i mówi: panie, z tym Pawlakiem to wie pan, na krótko, a potem pan. Ja mówię: nie, panie prezydencie, jeżeli pan chciał uhonorować moją próżność, to udało się, ale nie, Pawlak ma być, ma rządzić, a ja będę robił tą konstytucję. I tak on mnie odprowadza do drzwi, a tam jest takie długie pomieszczenie, tak sporo kroków trzeba zrobić w stronę tych drzwi. Wałęsa tak łapie mnie za łokieć i mówi: panie, on zawsze się tak zwracał bezpośrednio do wszystkich: panie, ja wiem, dlaczego pan nie chcesz być premierem. Ja mówię: dlaczego? Bo pan chcesz być prezydentem. Ja zaśmiałem się, mówię: dziękuję i do widzenia. Ale mówiąc szczerze, to była pierwsza osoba, która wskazała, że to jest możliwe. Ale później tak naprawdę ta prezydentura wynikała z rozwoju wypadku. Wie pan, ja byłem najpopularniejszym politykiem. Środowisko lewicy coraz bardziej też oczekiwało, że ja w te szranki prezydenckie wejdę. No i wszedłem. Później wielu ludzi mówiło: szkoda, że tak wcześnie, no bo w Polsce prezydentem można być tylko dwie kadencje. Gdybyś został później, może byłoby lepiej. Ja na to zawsze odpowiadam: słuchajcie, z losem droczyć się nie wolno, dlatego że żeby coś się udało, muszą być trzy elementy spełnione w jednym razem, czyli człowiek, miejsce i czas. Mhm. I mnie tak to wypadło w tym roku 95, gdzie byłem ja, czyli człowiek, było miejsce, czyli Polska, i był ten czas, żeby wygrać wybory prezydenckie.
Były takie dwa momenty, symboliczne trochę, bo jeden to jest ten anegdotyczny związany z Lechem Wałęsą, kiedy on był takim słownym akuszerem jakby tej prezydentury pana. Potem się z panem zresztą ścierał w wyborach. A drugi taki moment opisany w książce też jest bardzo interesujący, bo pan w pewnym momencie też miał takie przeczucie, taką intuicję, że pan tym prezydentem zostanie, mówię o pierwszej kadencji, kiedy nagle poczuł pan, że pan się staje idolem nie tylko politycznym, ale także erotycznym.
Pan przytacza
fragment książki. Może nie do końca to właśnie streszczajmy, bo to jest taki bardzo intymny moment, ale pan właśnie...
Nie, żaden intymny, zabawny, natomiast mnie tylko zależy na tym, żeby państwo, którzy książki nie widzieli, nie czytali, no nie myśleli, że to jest zbiór anegdot wyłącznie, bo tam jest dużo anegdot, bo uważam, że o polityce można mówić z uśmiechem, można mówić z przymrużeniem oka. Natomiast odsyłam do książki, przeczytacie ten fragment.
Nie będziemy spoilerować, tak.
Nie będziemy spoilerować, niech każdy myśli co chce, niektórzy pewno będą myśleli za dużo, ale zostawiam Państwa z namową, żeby do książki sięgnąć, bo tam też jest dużo wątków poważnych politycznych.
Właśnie, ja może tak też anegdotycznie, ale może poważniej, bo to też mnie trochę zafrapowało i zainspirowało do pytania, które właśnie na koniec panu chciałem zadać, o tę rewolucję technologiczną właśnie, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Otóż taki technologiczny element, pan w pewnym momencie był podsłuchiwany przez generała Czesława Kiszczaka. Pan odkrył w pewnym momencie, że to pan jest inwigilowany.
No tak, no bo to były takie burzliwe czasy i służby uznały, że pewno warto wiedzieć, ponieważ ja miałem okazję wtedy do spotkań z całą czołówką ówczesnej Solidarności, czyli z Jackiem Kuroniem i Bronisławem Geremkiem i Tadeuszem Mazowieckim, bo myśmy się znali już z Okrągłego Stołu i z Adamem Michnikiem, więc pewno z tego względu któryś tam z tych ludzi, służb powiedział ministrowi Kiszczakowi, słuchaj, dobrze byłoby, czy panie ministrze, dobrze byłoby mieć ich, tego Kwaśniewskiego na oku, wiedzieć co tam się dzieje i on się zgodził. Później po latach mówił, że nie, że tak nie było, no ale wiemy, że są dokumenty, no więc o czym tu gadać. Natomiast co chcę powiedzieć, że dzięki temu podsłuchowi również służby, również ludzie Solidarności zrozumieli, jak bardzo czasami byli naiwni, bo kiedyś zaproszono mnie na takie spotkanie i takie miejsce, przyjdziesz tu, tam wchodzimy jakoś w szczególny sposób, bo to jest nasze mieszkanie konspiracyjne. Nigdy służby tam nie miały żadnego dojścia, nigdy na to nie wpadły, nigdy tam nikt nie został, że tak powiem, złapany i tak dalej. No dobrze. Więc spędziliśmy tam parę godzin takiej rozmowy. Rozmowa rozwijała się i była szczera, bo Jacek Kuroń przyniósł ze sobą jakąś tam niezłą butelkę, więc towarzystwo się raczyło. No i po iluś tam dniach okazuje się, że dokładny zapis tej rozmowy leży u Rakowskiego, ówczesnego pierwszego sekretarza, na biurku. No i okazało się, że najbardziej konspiracyjne mieszkanie dawno było zdekonspirowane, a całą tą aurę, że jest niepodsłuchiwane, utrzymywano tylko po to, żebyśmy wpadali do tego, jak śledzić.
No właśnie, to było kilka dekad temu, prawda? Natomiast dzisiaj mowa jest o tym, że żyjemy w takim kapitalizmie inwigilacji. To jest takie pojęcie Szoszany Zubow.
No tak,
właśnie dlatego pana prezydenta chciałem na koniec zapytać, to jest taki jakby adres też do naszych młodszych słuchaczy, którzy w tym internecie, w tej otoczce właśnie kontroli notorycznej żyją. Czy to da się porównać z tamtymi czasami właśnie, tylko to się bardzo rozszerzyło?
Nie, to się w ogóle nie da porównać, wie pan. To, co się zmieniło przez te 35 lat, my mówimy naprawdę o już 3,5 dekadzie, więc to jest mnóstwo czasu, to jest absolutna rewolucja. To, co się dokonało w dziedzinie informacji, technologii, możliwości technicznych, to jest w ogóle inny świat. To tamten na świat to był przedszkole, to takie mało, bym powiedział, zaawansowane. Natomiast dzisiaj to są metody tak już niezwykle wyrafinowane, no, które zresztą stanowią realne zagrożenie, bo dzisiaj odróżnić informację prawdziwą od fałszywej jest trudno. Obraz prawdziwy od wyprodukowanego przez sztuczną inteligencję jest trudno. No ten deepfake, ale wie pan, ja oglądam, do niedawna były takie różne filmiki, te rolki, które się oglądało. Dzisiaj przestałem to oglądać, bo nie jestem w stanie odróżnić, czy coś naprawdę miało miejsce, jakiś śmieszny wypadek, czy zachowanie psa to jest prawda, czy to jest po prostu ten deepfake, czy zmontowane w sposób taki no, technologicznie nowy. Więc żyjemy w nowym świecie, tego porównać nijak się nie da. Ja myślę, że dla takiego radia jak wasze to też jest bardzo ważna refleksja, co robić z tymi nowymi, że tak powiem, źródłami informacji, które powstają, co zrobić, żeby to tradycyjne radio nie zupełnie, no nie umarło. Nie
Panie prezydencie, musimy się uwiarygodnić teraz, że to jest real prezydent, no. Prawda? Prawdziwy prezydent Aleksander Kwaśniewski. I chciałbym bardzo, żeby pan tak na poczekaniu, bo to tak awista zupełnie, to jest rozmowa na żywo, no. Żeby pan... Bardzo pana proszę o to, żeby pan złożył specjalne życzenia naszym widzom i słuchaczom z okazji 36. rocznicy. Radia RMF FM.
35 lat, które minęło, to jest ogromny sukces, zasługa Stanisława Tyczyńskiego i wszystkich ludzi RMF-u i gratuluję wam. A mówię o historii dlatego, że tę historię widziałem naocznie, byłem jakby małą częścią tych wszystkich wydarzeń. A na nowe lata życzę wam, żebyście odczytali te zmiany technologiczne, które się dzieją, żebyście nie tracąc niczego z jakości potrafili docierać z prawdziwymi informacjami, z pogłębionymi komentarzami, mieli kontakt z słuchaczem, co jest też inne niż było 20 lat temu, ale patrząc panu prosto w oczy i znając ludzi radia RMF FM, jestem przekonany, że dacie sobie z tym radę i że jeszcze przez wiele, wiele dziesiątek lat będziemy z radością was słuchać z Krakowa, Warszawy i z każdego innego miejsca w Polsce.
Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za te życzenia i za wiarę w nas. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.
Wierzę, nie w was wierzę, wierzę, naprawdę wierzę, bo wydaje
mi się, że pan jest agnostykiem, to w nas pan wierzy.
No takim, no właśnie, agnostyk nie mówicie wiary, więc ja wierzę w was i wierzę w waszego nosa, to, że czujecie te zmiany i będziecie potrafili na nie mądrze reagować.
Pozdrawiamy pana serdecznie w Szwajcarii, życzymy przyjemnego wypoczynku i dalszej aktywności.
No, tak długo jak będę mógł, to możecie na mnie liczyć.
Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękuję widzom i słuchaczom Radia RMF FM. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem naszej audycji, naszego specjalnego programu z okazji 36. urodzin Radia RMF FM.
Wszystkiego najlepszego.
Mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, a my zachęcamy do oglądania transmisji 36-godzinnego programu z okazji 36-lecia Radia RMF FM. Dodajemy do godziny 21. I oczywiście zachęcam też do niezmiennego słuchania Radia RMF 24.